Chwała niech będzie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. To dla mnie wielka radość znowu was widzieć, stanąć przed wami i dzielić się Słowem Bożym. Śpiewaliśmy przed chwilą o naszej miłości do Jezusa, że coraz bardziej Go kochamy. Im lepiej Cię poznaję, tym bardziej kocham Cię. Im więcej Ciebie słucham, tym bardziej kocham Cię, Ciebie, mój Jezu, wciąż mocniej kochać chcę. Czy te słowa pochodziły z naszej duszy? To jest tak, że gdy chodzi o jakichś ludzi, to czasem tak niestety wypada, że im bardziej kogoś poznajemy, tym go mniej kochamy. Tak niektórym małżeństwom się zdarza, że zakochani po uszy, jak się zaczynają poznawać, to powoli tracą ten zachwyt sobą nawzajem. Ale jeśli chodzi o Pana Jezusa, to Go coraz bardziej kochamy. Bo gdy Go poznajemy lepiej, to tam niczego złego w Nim się nie dopatrzymy. No nie? I jeśli Go jeszcze nie kochamy tak jak trzeba, to znaczy, że Go jeszcze nie poznaliśmy tak jak trzeba. I właśnie chciałem się odwołać, zaczynając to nasze dzisiejsze rozważanie, do miłości, którą Pan Jezus nas obdarza i my Jego zaczynamy obdarzać. Bo ta miłość, ona powoduje, że my zaczynamy respektować to, co mówi Jezus i przejmować się tym, co mówi Jezus. Gdy mamy jakiś problem z jakimś człowiekiem, widzimy, że człowiek schodzi na złą drogę, czy to dziecko, czy ktoś z rodziny, czy ktoś z przyjaciół i chcemy do niego jakoś dotrzeć, to szukamy kogoś, kto jest dla tego człowieka ważny, kto go kocha, kto ma z nim dobrą relację, żeby mu przemówił do rozsądku, czyż nie? Nie wysyłamy tam policjanta, nie wysyłamy tam kobiety ze służb socjalnych, nie, żeby tam powiedziała, jak nie, to odetnę wam prąd i tam wszystko. Nie. Tak kogoś nie wysyłamy, tylko wysyłamy kogoś, kto jest bliski, kto ma jakąś więź. I dzisiaj chciałem, żebyśmy zaczynając nasze rozważanie od miłości Jezusa, od tego stosunku, jaki mamy do Jezusa i jaki On ma do nas, żebyśmy chcieli się wsłuchać w to, co mówi Jezus do nas, żebyśmy tego nie potraktowali jako po prostu jakiejś suchej nauki, której się niekoniecznie należy podporządkowywać. Bo kto bardziej niż Jezus nas kocha? Kto bardziej udowodnił swoją miłość do nas? Mamy tu takich ludzi, którzy za nas życie oddali? No nie całkowicie, może tam troszeczkę życia oddali nam, ale Jezus to jest jedyna osoba, która oddała za nas swoje życie i On żyje i tutaj jest. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że jesteś tu między nami. I chciałem, żebyśmy otworzyli Ewangelię Marka, 9 rozdział dzisiaj i przeczytali kilka wersetów, które nie są łatwe, ale co do których możemy być pewni, że pochodzą z ust i z serca tego, który nas kocha, tego, komu na nas zależy. 9 rozdział Ewangelii Marka, 43 werset. A jeśli cię gorszy ręka twoja, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie wejść kaleką do żywota, niż mieć dwoje rąk, a pójść do piekła, w ogień nieugaszony, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. A jeśli cię gorszy noga twoja, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie wejść kulawym do żywota, niż mieć dwie nogi, a być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. I jeśli cię gorszy oko twoje, wyłup je. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż mieć dwoje oczu, a być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Dwa słowa, które tutaj się pojawiają w wypowiedzi Pana Jezusa, chciałbym troszeczkę wyjaśnić. Gorszy to greckie skandalizo, co znaczy powodować wpadnięcie w pułapkę, gorszyć się czymś. Tu jest to słowo, Pan Jezus wielokrotnie je tu powtórzył. Coś, co powoduje, że wpadamy w pułapkę, że się robimy gorsi. I drugie słowo, piekło, to greckie geenna, dolina Hinnom, dolina za murami Jerozolimy, która pierwotnie była wysypiskiem śmieci i miejscem kremacji zwłok przestępców. Tam, w tej dolinie Hinnom, ciągle utrzymywano płonący ogień. Tak w potocznym rozumieniu trochę jak nasze szadułki. Coś, co trafia na szadułki, to wiemy, co to jest. I tam ciągle coś się takiego dzieje i takie ptaki tam latają, kraczą i jest tam nieprzyjemnie. Prorok Jeremiasz widział Gehennę jako miejsce przyszłej kaźni i gniewu Bożego. Ostatni werset księgi proroka Izajasza mówi o takim miejscu, gdzie robak nie umiera i ogień nie gaśnie. Jak właśnie w tej Gehennie. Za murami Jerozolimy, jak jest na szadułkach, tam robaki nigdy nie umierają i ogień nie gaśnie. W Nowym Testamencie miejsce to stało się synonimem piekła, jako miejsca wiecznej kary. No i właśnie Pan Jezus zwrócił się do swoich uczniów, w tej liczbie również do nas, by nam coś bardzo ważnego powiedzieć odnośnie tego, żebyśmy nie trafili do tego miejsca, gdzie robak nie umiera i ogień nie gaśnie. Powiedział coś bardzo ważnego, bo On przyszedł jako Syn Boży w ludzkiej postaci Jezusa, przyszedł, aby nas zbawić z naszych grzechów, aby nas uwolnić od wyroku wiecznego potępienia. Przyszedł po to, poświęcił się dla nas. Zrobił coś, czego my nigdy nie bylibyśmy w stanie zrobić, żeby się uratować. Nikt z nas nie był w stanie się sam uratować. On przyszedł, aby usprawiedliwić nas, pojednać nas z Bogiem. Przyniósł nam dar życia wiecznego, dar zbawienia. Wspaniała prawda. To On jest tym dobroczyńcą, który ratuje nas od wiecznej zguby. On stał się dla nas drogą do tego ratunku. Chwała niech będzie Panu Jezusowi za to, co On uczynił i co wciąż czyni dla naszego zbawienia. I Pan Jezus, otwierając nam drogę do tego wiecznego zbawienia, umożliwiając nam dostęp do daru życia wiecznego, do tego drzewa żywota, które jest w raju Bożym, a do którego nie było dostępu z powodu grzechu. On to czyniąc, jednocześnie zostawił nam określone przykazania, które powinniśmy wypełniać. Czyż nie? To chyba jest jasne, bo Pan Jezus powiedział, że ten, kto mi miłuje, ten też moje przykazania będzie przestrzegać. On nakazał nam, byśmy się wzajemnie uczyli przestrzegać wszystkiego, co On nam przykazał. Tak? Więc mamy tę świadomość, że Pan zostawił nam swoją naukę, którą apostołowie Jezusa wyłożyli nam. I mamy to wypisane w Nowym Testamencie. I nasz stosunek do nauki Chrystusa, do Jego Ewangelii przesądza o naszej wieczności. Albo będziemy w niebie, albo będziemy tam, gdzie robak nie umiera i ogień nie gaśnie. I właśnie te słowa, któreśmy dzisiaj odczytali, to wskazówka, abyśmy nie trafili do piekła, żebyśmy mogli żyć wiecznie. Co ma na to wpływ? Po pierwsze, wpływ na to ma to, co robimy. Ręka jest synonimem dzieł ludzkich, działań człowieka, tego, co człowiek czyni w swoim codziennym życiu. Ręka to nasze czyny. One mają wpływ na to, jaka będzie nasza przyszłość. Nas, zbawionych już, odkupionych krwią Jezusa Chrystusa, wciąż obowiązuje uwaga na to, co robimy, jak postępujemy na co dzień. W ostatnich słowach objawieniu świętego Jana Pan powiedział: oddam każdemu zgodnie z jego czynem. Mamy naukę apostolską, która mówi, że Bóg nas wybrał, przeznaczył do tego, abyśmy chodzili w dobrych uczynkach, czyż nie? Więc bardzo ważne jest to, co te nasze rączki robią. Ważne są nasze czyny. To ma wpływ na to, gdzie trafimy na końcu. Noga. Noga to jest synonim naszych dróg, to gdzie chodzimy, bo nogi są do tego, żeby chodzić, no nie? Bardzo proste, ja tu niczego nie wymyślam. To jest tak proste, że dziecko to zrozumie. Aha, więc to, gdzie chodzę, gdzie chadzam, jakie są moje drogi, decyduje o tym, jaka będzie moja wieczność. Niejedna droga wydaje się człowiekowi właściwa, ale w końcu prowadzi do zguby, jak mówi Księga Przypowieści 14:12. No i oko nasze. Oj, to jak patrzymy, to gdzie patrzymy, na co patrzymy, to też jest bardzo ważne, aby nie trafić do tego miejsca wiecznej zguby. Bo czasem patrzymy z zazdrością, patrzymy i w sercu nie ma błogosławieństwa dla tego, na kogo patrzymy, tylko jest zawiść, jest jakaś zła myśl. Czasem patrzymy z pożądaniem różnych rzeczy. Mężczyźni patrzą z pożądaniem na kobiety. I to może mieć wpływ, i to ma wpływ na to, gdzie trafimy w końcu. Więc Pan Jezus nas tutaj dzisiaj uczy, że jeżeli to, co robimy, albo to, gdzie chodzimy, bądź to, na co patrzymy, powoduje, że wpadamy w pułapkę, że to nas gorszy, że sami się gorszymy, albo przez to gorszymy innych ludzi, to musimy podjąć działanie. Trzeba coś z tym zrobić. Nie można zostawić tej sprawy, bo skończy się to tragedią. Pomimo tego, że uwierzyłeś w Jezusa, że kiedyś wyznałeś wiarę w Jezusa, że chrzest przyjąłeś, pomimo tego, że masz Biblię i przychodzisz tu na nabożeństwa, jeśli nic nie zrobisz z tym, co cię gorszy, co powoduje, że wpadasz w pułapkę, to pójdziesz tam, gdzie robak nie umiera i ogień nie gaśnie. Trzeba podjąć jakieś przeciwdziałanie, koniecznie. I po pierwsze, Pan mówi tutaj nam w naszym słowie aż 3 razy, odetnij to, odetnij. Jeśli cię ręka albo noga gorszy, odetnij ją. Pomyślmy przez chwilę, co... Bo przecież chyba nikt nie myśli, że Pan doradzał, aby wziąć siekierę dobrze naostrzoną, podejść do pniaczka i ciachnąć sobie rękę. Ale z pewnością chodziło mu o to, żebyśmy pomyśleli, żeby jego uczniowie pomyśleli, czy są jakieś rzeczy, od których trzeba się odciąć, które trzeba odciąć w swoim życiu. I powiedzielibyśmy po pierwsze, odetnij się od złych związków. Wiecie, że popadamy w jakieś związki z innymi ludźmi, które zaczynają nas gorszyć, które powodują, że popadamy w pułapkę. Że chociaż nie myśleliśmy, że to tak wyjdzie, że tak się to stanie, ale się tak stało i tak się dzieje. I że jesteśmy w miejscu, w którym nie powinniśmy być. Więc odetnij się od złych związków. Mam tu na myśli na przykład związki sercowe. Coś tam się zaczyna do jakiejś dziewczyny, do jakiegoś chłopaka. Gdzieś tam coś zaczyna się. Ona czy on nie wierzy w Jezusa. Ale się mi bardzo podoba. Och, dostaję wiadomo tam czego. Odetnij się od takiego związku. To może boleć. Jak się odcina, to zawsze jest jakaś rana, to zawsze zaboli, to zawsze jest jakieś poczucie straty. Ale Pan mówi, odetnij się, bo ten sercowy związek doprowadzi cię do odstępstwa od Słowa Bożego, doprowadzi cię do upadku, doprowadzi cię do tam, gdzie na te szadułki duchowe cię zaprowadzi w końcu. Odetnij się od rozmaitych związków rodzinnych. Niektórzy żyją w takich relacjach rodzinnych, że wydaje się, że no bez cioci, wujka, bez Kazia, bez tego tam, bez tamtego, to się nie da żyć. Myślę teraz o Panu Jezusie, który w pewnym momencie odciął się od swoich bliskich. Przyszli do Niego, chcą się z Nim zobaczyć, a On powiedział, a kto jest moim matką, bratem, siostrą? Kto? Ci, którzy przyszli, żeby Go pojmać, bo mówią, że odszedł od zmysłów? Ci byli prawdziwymi bliskimi Jezusa? Nie. Ci, którzy słuchają Słowa Bożego i Go strzegą, ci są Jego bliskimi. Tak powiedział Pan, tak zrobił Pan. Odciął się. Gdy oni się nawrócili, weszli znowu w relację. Tak, wspaniale. Ale był czas, kiedy on się odciął. I tobie i mnie czasem trzeba się odciąć od różnych związków rodzinnych, które wpływają destruktywnie na nasze życie duchowe, które nas gorszą, które powodują, że wpadamy w pułapkę. Trzeba się odciąć od różnych kontaktów towarzyskich, bracia i siostry. Tak, jest towarzystwo z przeszłości, jakaś paczka, jakieś grono z pracy, z razem jakieś imprezy i tak dalej. Bywało tak, nie? Ale teraz jesteś uczniem Jezusa Chrystusa, chcesz iść do nieba, chcesz żyć wiecznie. I jeśli cię gorszy jakiś taki kontakt towarzyski, bo oni zaczynają opowiadać brudne dowcipy, bo oni tam coś różne rzeczy kombinują, bo to jest próżnia duchowa, po prostu płasko, że aż boli. A jeśli się odezwiesz i próbujesz ich trochę tam dźwignąć na jakiś poziom duchowy, to mówią, weź się ty, zamknij, to ty ksiądz jesteś. Odciąć się trzeba od takiego towarzystwa, jeśli cię gorszy. A to każdy z nas musi ocenić, czy czasem to towarzystwo nie powoduje, że wpadam w pułapkę. Tak samo od różnych związków biznesowych trzeba się odciąć. Jakieś spółki, mówiły jaskółki, że a zwłaszcza, kiedy wierzący człowiek chce razem robić biznes z tym, który nie trzyma się zasad Słowa Bożego. Nic z tego nie będzie. Nie zrobisz żadnego biznesu. To cię zgorszy, to cię zniszczy, to powoli cię wyjałowi duchowo, to cię sprowadzi do tego, że zaczniesz kombinować tak jak inni. Także być może trzeba odciąć się od różnych kontaktów artystycznych, no bo jest też, wiecie, takie grono, że my razem muzykujemy, czy razem projektujemy coś, stworzymy jakieś dobra kultury, nie wiadomo jakiej. Ale często to są takie kręgi, które mogą cię gorszyć, bo wielu z ludzi z tych kręgów niekoniecznie kocha Pana i trzyma się Jego słowa. Więc odciąć się od złych związków. Jasno się wyrażam? Trzeba się też odciąć w naszych czasach od złych połączeń. To co, o czym ty mówisz, człowieku? Jakie mamy dzisiaj połączenia? Telefoniczne, no nie? Internetowe i telewizyjne. No, trzy nam wystarczy. W chrześcijanie, jak trzy rzeczy wymienią, to wystarczy. Nie? Jeśli jakieś połączenie cię gorszy, człowieku Boży, Odetnij. I już. Można odciąć telewizję kablową? Oczywiście, że można. Oczywiście tak łatwo się ci nie odpuszczą, będą cię namawiać, będą ci mówić, że jednak bez tej telewizji żyć nie możesz, że ci proponują inny pakiet albo coś tam, albo za darmo przez jakiś czas, a ty, jeśli cię gorszy jakieś połączenie, to je odetnij. Telefon. No dzisiaj nie ma telefonów z kabelkiem, więc jak odciąć taki telefon? No jeśli nawet nie wyrzucić go, nie zniszczyć, to można go oddać w depozyt. Dać go, powiedzieć, bracie, mamo, wujku, dziecko kochane, weź ten mój telefon na miesiąc, zaopiekuj się nim, bo on mnie gorszy. Powoduje, że wpadam w pułapkę, ciągle gadam albo coś tam wysyłam, ciągle coś tam odbieram. Weź proszę, weź. Ja chcę sprawdzić przez miesiąc, bo wiecie, że nawet najbardziej uzależniony do miesiąca potrafi wyrobić, nie? Ale dłużej już nie. No więc zrób próbę, oddaj. Przeżyjesz bez tego telefonu. Jeśli jakieś połączenie cię gorszy, odetnij to. Odetnij się też od złej nauki, po trzecie. Mamy dzisiaj taką mnogość nauki, że można codziennie cały czas słuchać i nie przesłuchasz wszystkiego. Nie jesteś w stanie wszystkiego przesłuchać. A wśród tych wszystkich jest cała masa złej, niebezpiecznej nauki. Bo diabeł podszywa się pod aniołów światłości wręcz. I pięknie różne rzeczy przedstawia i zachęca i powołuje się na Jezusa i na Jego apostołów i na wszystkich najlepszych w przeszłości sług Bożych. Powołuje się, podszywa się. Jeśli jest jakiś element niezdrowej nauki w tym, co słuchasz, odetnij to, po prostu odetnij. Jeśli ktoś przychodzi do was, nie przynosi tej nauki apostolskiej, o której pisali apostołowie, którą przedstawiali w imieniu Jezusa Chrystusa, to nie przyjmuj takiego kogoś do domu i nie pozdrawiaj. To znaczy, po pierwsze, nie wpuszczaj do swojego domu, do swojego serca, nie wpuszczaj do swoich uszu i nie pozdrawiaj, nie życz temu, przez to już, że słuchasz i może jeszcze, nie daj Boże, komuś innemu to zaproponujesz, życzysz mu dalszego rozwoju. Taką naukę trzeba uciąć, trzeba doprowadzić do tego, żeby przestała na nas wywierać wpływ. Ze względu na życie wieczne, bracia i siostry, warto jest ponieść każdą stratę w doczesności. Każde odcięcie jest jakimś poczuciem straty, na pewno, ale nie ma takiej ceny, której nie warto byłoby zapłacić, żeby być w niebie, żeby być w Królestwie Bożym. To mówi nam nasz Pan, Jezus Chrystus, który nas kocha. On na pewno nie mówi tego, żeby nas ograniczyć, aby nam odebrać coś atrakcyjnego, interesującego. On nam to mówi, bo On chce nas uratować, On nas chce mieć w swoim królestwie. Dlatego mówi, odetnij, jeśli coś cię gorszy, jeśli coś powoduje, że wpadasz w pułapkę, odetnij to. Bo lepiej dla ciebie, żebyś był podcinany od tego wszystkiego i znalazł się w Królestwie Bożym, niż mając te wszystkie połączenia, te wszystkie kontakty, to całe towarzystwo, to wszystko i poszedł do piekła. Podobne wezwanie padło z ust Pana Jezusa podczas kazania na górze, gdy mówił o grzechu pożądania. W Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, 29 wersecie powiedział, jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie. I to jest druga myśl, którą chciałbym dzisiaj zaproponować jako praktyczny sposób na to, żeby się uratować, żeby nie pójść do miejsca wiecznej kary. Odetnij i odrzuć. Czujecie tę różnicę? dlaczego to jest ważne, dlaczego Jezus jeszcze powiedział i odrzuć, bo jak coś odetniesz, jest bardzo blisko, to łatwo znowu to połączyć. Brat Włodek wie, jak łączyć przewody, które się przecięło. Jest mistrzem w łączeniu przewodów, które gdzieś niechcący się nawet przeciął, albo nawet świadomie ktoś przeciął, ale mówi, weź mi na nowo połącz. I on pyk, pyk, ma tam tego i połączy z powrotem. Jak jest przewód blisko jeden drugiego, jak to, co odcięte jest blisko, niektórzy ludzie, wiecie, jak im gdzieś niechcący gdzieś rękę czy palec odcięło, to najważniejsze, żeby nie stracić tego palca, tej ręki, tylko trzymać. Bierze ją pod pachę z tą ręką i jedzie do przychodni, żeby ją przyszyć szybko. Drastyczny obraz, no nie? Ale właśnie chodzi o to, żeby odrzucić to, co nas gorszy. Nie tylko odciąć, ale odrzucić. Greckie słowo ballo, co znaczy wyrzucić, wyrzucić, rzucić tym, nie chcę tego, jak najdalej od siebie. A co trzeba nam praktycznie w życiu odrzucić? A jest sporo rzeczy, które powinien chrześcijanin odrzucać. Kiedyś przed laty rozmawialiśmy w naszym zborze o zaproszeniach do odrzucenia. Zaproszenia do odrzucenia. Taki był tytuł kazania. Są pewne zaproszenia, które trzeba odrzucić. My mamy w sobie, nie wiem, czy taką polską kulturę, czy co tam, że jak nas zapraszają, to trzeba iść. Jak biją, to trzeba uciekać, ale jak zapraszają, to trzeba iść. No niekoniecznie trzeba iść. Nie zawsze, gdy cię zapraszają, trzeba iść. Są zaproszenia do odrzucenia. Od razu trzeba je odrzucić. To nie dla mnie. To nie dla mnie ta oferta. Zapraszają, zachęcają, zapraszają, dzwonią. Tam masz, ostatnio do mnie dzwonią, że zapraszają mnie, że mają dla mnie jakieś 30 darmowych ampułek, które mi bardzo poprawią zdrowie. Ludzie. To ja jako kulturalny Polak od razu powinienem podjąć to zaproszenie i pojechać tam gdzieś. Nie, ja wiem, że trzeba to odrzucić. Więc gdy zapraszają nas na przykład, żeby wspólnie gdzieś pojechać. Ach, tam gdzieś na, razem pojedziemy na ciepłe plaże do Hiszpanii albo gdzieś tam. To niekoniecznie trzeba od razu przyjąć to zaproszenie, bo jeśli zaprasza nas ktoś, kto nie kocha Jezusa, to my jak z Nim pojedziemy, to nie będziemy tam mieli niczego dobrego. Tam możemy zgorszyć się. I jeśli by jakieś takie zaproszenie pachniało nam nawet, bo chrześcijanin ma ten węch, no nie, że wyczuwa, że o, to, tu może być jakieś coś się na mnie czaić, że może mnie to zgorszyć, odrzuć to zaproszenie. Kiedyś bracia Jezusa przyszli do Niego i mówią, chodź razem z nami na święto do Jerozolimy. No bo przecież powinieneś się dać poznać światu i tak dalej, idziemy z tego. Jezus mówi, wy sobie idźcie, mój czas jeszcze nie nadszedł. I z nimi nie poszedł. Odrzucił ich zaproszenie do wspólnej pielgrzymki, bo wiedział, że po drodze będą tam różne sytuacje, a on nie chciał być razem z nimi w ich towarzystwie. Gdy nas zapraszają do jakiegoś wspólnego biznesu, jak to w przypowieściach jest napisane, chodź razem, zrobimy interes, będziemy mieli jedną kasę, obłowimy się, tu takie się otwierają możliwości. Teraz zmiana przepisów, jest luka, można wskoczyć szybko, narobić pieniędzy, że ło, ho, ho, ho. Pierwszy rozdział przypowieści, tam poczytacie, nie idź z nimi. Synu, odrzuć to zaproszenie, mówiąc krótko, do takiego biznesu. Jeśli zapraszają nas na jakieś spotkanie, szemrane spotkanie, nie wiadomo jakie, przez kogo organizowane, jeśli zapraszają nas nawet na chrześcijańskie spotkanie, ale nie ma tam szyldu normalnego kościoła. Synu mój, nie idź, odrzuć to zaproszenie. Lepiej Biblię w domu poczytaj, albo wreszcie posprzątaj mieszkanie w tym czasie. Uklęknij się, pomóc. Nie idź na takie spotkanie, bo ono cię duchowo zgorszy, bo wpadniesz w pułapkę, bo ci się spodoba tam coś takiego, czego nie ma w twoim kościele, czego nie ma w twoim zborze, czego nie ma w twojej rodzinie, Chleb pokątnie jedzony bardziej smakuje. Uważaj. Odrzuć różne konferencje, książki, nagrania, które mogą cię doprowadzić do tego, że wpadniesz w duchową pułapkę. A tych pułapek jest dużo, a pułapka nie ma tytułu pułapka, no bo nikt by tam nie wlazł. Tam jest mięsko jakieś, tak jak na myszki zastawiamy, no nie? Tam jest coś smakowitego. Super, ja tak dawno już u naszym zborze dawno czegoś takiego nie było. Ja już tak pragnę takiego uniesienia duchowego, takiego jakiegoś poruszenia. A tam mówią, że tam będzie tego garściami będzie można to brać. Uważaj. Odrzuć też przedmioty związane z grzechem, bo są rzeczy, które nas gorszą, które są zmaterializowane, są po prostu przedmiotami. Trzeba je odrzucić, a dokładnie wyrzucić, a najlepiej zniszczyć. Jak to w Dziejach Apostolskich jest napisane, a niemało z tych, którzy się oddawali czarnoksięstwu, znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich. I zliczyli ich wartość, ustalili, że wynosiła 50 tysięcy srebrnych drachm. Taka kasa w ogień poszła. To do antykwariatu należałoby zanieść, albo komuś innemu, jakiemuś innemu czarnoksiężnikowi dać, bo on takiej literatury na pewno nie ma jak ja. I będzie jeszcze mi wdzięczny. Boże, żeby czarnoksiężnik był wdzięczny mnie, chrześcijaninowi, że dałem mu jakąś literaturę. No. Wyrzuć, zniszcz, zniszcz. Im nie chodziło o to, ile to kosztowało. Gdy Bóg otworzył im oczy, a oni chcieli być uratowani, oni to postanowili zniszczyć i zniszczyli. Więc jeżeli jakąś butelkę masz w domu, a ta butelka cię ciągnie i ona powoduje twój upadek, to nie to, że schowaj ją głębiej tam gdzieś tę butelkę, tylko ją po prostu wylej do zlewu, zakręć jeszcze, żeby szybko się polało i spłucz wodą. Jeśli masz papierosy, a one cię ciągle przypominają, że one jakoś rządzą w twoim życiu, zniszcz je. Nie patrz, że no tyle pieniędzy wydałem, to ja je schowam, no bo jakby, no jak schowasz, to wrócisz do nich. Wrócisz. Jeżeli ktoś ma problemy z narkotykami, żeby sobie tak od czasu do czasu odjechać trochę i bardziej kolorowy świat zobaczyć, zniszcz je, nie chowaj, tylko zniszcz. Jeśli ktoś ma problemy z pornografią, to nie to, że ją schowa, żeby mama nie widziała, tata nie widział, albo tam ktoś, żeby żona nie widziała. Zniszcz to, od razu zniszcz. Chociaż może to cię dużo kosztowało, ale to zniszcz. I po trzecie, po tym jak powiedzieliśmy, odetnij, odrzuć, wyrzuć, zniszcz, to jeszcze mam jedno słóweczko na dzisiaj, mianowicie uciekaj. Uciekaj. Tak, chrześcijanin nie powinien się wstydzić tego, że czasem trzeba uciekać. Chrześcijanin to nie jest ktoś, kto mówi, co ja? Ja, to chodź, to się zmierzymy. Uciekaj. Biblia mówi, żeby uciekać od bałwochwalstwa. Bałwochwalstwo to jest to wszystko, co próbuje zająć miejsce Boga w naszym życiu. Bóg ma być na pierwszym miejscu w naszym życiu zawsze. Jeśli coś się nam próbuje wśliznąć, coś zagraża, że ulegniemy zgorszeniu, powinniśmy od tego uciekać. I oczywiście w tym gronie nie trzeba wymieniać tego, że jest kult religijnych figur i obrazów, które stały się bałwochwalstwem dla wielu ludzi. Bo my tutaj w tym gronie tego nie robimy, zdaje się, ale to jest problem w naszym kraju. Więc uciekaj od tego, trzymaj się z dala od takich miejsc, gdzie się ludzie kłaniają jakiemuś przedmiotowi, klękają przed nim, podnoszą, padają. Trzymaj się z daleka od takich miejsc, gdzie jest uprawiany kult bałwochwalstwa. Ale jest inny kult, kult na przykład ciała. Dzisiaj żyjemy w czasach kultu ciała. Wygląd, figura i tak dalej. Albo jakaś ideologia opanowuje człowieka. Jest coraz bardziej w nią wciągany i jest gotów nawet życie oddać. Wszystko oddać dla tej ideologii. Są różne ideologie. Nie będziemy ich tutaj wymieniać, ale uciekaj. Uciekaj też od chciwości, która jest bałwochwalstwem, jak czytamy w Kolosan 3:5. Chciwość. Jeśli zaczyna cię brać coś takiego, że ach, bym chciał to mieć. Nie patrz na to, uciekaj od tego. Za chwilę uspokoisz się, jak przestaniesz na to patrzeć, jak uciekniesz od tego, uspokoi się twoja dusza i stwierdzisz, że ja mogę żyć i bez tego. Że nie umrę. Że to tylko mnie po prostu bałwochwalstwo zaczynało brać. Przeto najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa. Czytamy 1 Koryntian 10:14. To mówi Słowo Boże. Ten, który nas kocha, nasz Pan Jezus, mówi, uciekajcie od bałwochwalstwa. Nie myślcie sobie, że wy sobie z tym poradzicie, że wy potraficie zapanować i że chociaż będziecie otoczeni tym wszystkim, co jest w życiu wielu ludzi bożkiem jakimś, wy się tym otoczycie i nie ulegniecie, bo wy macie jedynego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa i się nie boicie tego. Uciekajcie od bałwochwalstwa. Uciekajcie od takich miejsc, od takich praktyk. Uciekajcie też od złych ludzi, powiedziałbym dzisiaj. Są źli ludzie na tej ziemi. Są zeświadczeni chrześcijanie, cieleśni chrześcijanie, którzy mówią, że są chrześcijanami, ale tak naprawdę w nich żadnych duchowych pragnień nie ma. Oni już myślą jak ten świat i żyją jak ten świat i hołubią to wszystko, co ten świat hołubi. Rozglądają się za tymi smaczkami tego świata. Jeśli będziesz blisko takich chrześcijan, to wkrótce też taki się zaczniesz stawać. Kto z kim przestaje, takim się staje. Uciekajcie od zeświadczonych chrześcijan. Szkoda dla nich czasu. Uciekajcie. Jeśli możecie ich napomnieć, to napomnijcie, to wezwijcie ich do pokuty, do zmiany, ale nie trzymajcie się z takimi ludźmi tylko dlatego, że oni mówią, że są chrześcijanami. Uciekajcie od plotkarzy. Uciekaj. Jak widzisz, że ktoś cały czas tylko by tam coś... Uciekaj. Nie spotykaj się z kimś takim. Jak możesz, to napomnij. Powiedz, to jest plotkarstwo. To cię doprowadzi do upadku, to cię zniszczy, bo Bogu się to bardzo nie podoba. Uciekaj od ludzi nieprawych, od ludzi, którzy nie mają w sobie tej cnoty, jaką jest prawość w życiu wierzących ludzi. Ona powinna być zawsze bardzo czytelna, że my chcemy się trzymać tego, co prawe. Jeśli widzisz ludzi nieprawych, ludzi, którzy zawsze by coś zakombinowali, ludzi, dla których nie ma żadnego problemu, żeby skłamać, żeby zakombinować, żeby coś tam zamotać, uciekaj od takich ludzi, bo będą mieli na ciebie wpływ. Uciekaj od ludzi niemoralnych, ludzi, którzy nie mają norm, nie trzymają się żadnych norm, którzy akceptują wszystko. Uciekaj od takich ludzi. Bo ich niemoralność wpłynie na ciebie, zdemoralizuje i ciebie z upływem czasu. Uciekaj z miejsca silnego pokuszenia. Wiecie dobrze, że są takie miejsca, w których trudno zgrzeszyć. Na przykład tej kaplicy, teraz w tym momencie, jest zdecydowanie trudniej zgrzeszyć niż w jakiejś knajpie, czy sam na sam przed telewizorem, czy gdzieś tam w jakimś szemranym towarzystwie. Są miejsca, w których Grzech się rozwija jak wirusy różne, ale są miejsca, gdzie są warunki do tego, żeby prowadzić uświęcone życie. Uciekaj od miejsc, w których jest silne pokuszenie. Gdy poczujesz, że jesteś wciągany w coś, że ten kontakt, ta rozmowa, to towarzystwo, to spotkanie powoduje, że czujesz się jakoś wciągany w coś takiego dziwnego, że już za chwilę podpiszesz pożyczkę kolejną, czy tam coś jeszcze, czy że za chwilę w coś się wpakujesz, uciekaj. Uciekaj z takich miejsc, uciekaj od takich ludzi. Gdy się okazuje, że jest coś inaczej niż miało być, nie próbuj tego naprawiać, wyjaśniać, tylko uciekaj. Mówili ci, że będzie wspaniale, a widzisz, że tu... Mówili ci, że tam będą sami Boży ludzie, a tu widzisz, że tu jest same szemrane towarzystwo. Uciekaj! Po prostu kiedyś jeden brat mi opowiadał z Mazur, że pojechali ze zboru, bo dostali zaproszenie na jakąś konferencję do Szwecji. Wspaniała konferencja jakaś miała być. Pojechali, wzięli dwa samochody czy trzy, pojechali. Zajechali i już na pierwszym spotkaniu wyczuli, oj, 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 tu coś kombinują. No to wzięli, zanim się skończyło to pierwsze spotkanie, wzrokiem się tam z tego samochodzik odpalili i tyle ich tam było. Uciekli, ale jeden został. Jednemu się to spodobało z ich tego towarzystwa. Powiedział, że ja nie wyjeżdżam, mi się to podoba. I potem wrócił i założył swój własny zbór tam, w tej niewielkiej mieścinie, bo jemu się tam coś spodobało. Uciekaj. Gdy coś takiego się dzieje, ba, uciekaj też od samego siebie, bracie i siostro. Bo czasem, gdy człowiek zostaje sam, bez towarzystwa innych wierzących ludzi, może się zgorszyć, może popaść w pułapkę. Uciekaj od przebywania cały czas sam na sam. Dąż do kontaktu z ludźmi uświęconymi, ludźmi wierzącymi, ludźmi, którzy cię podtrzymają, którzy ci poradzą, którzy podadzą ci rękę. Szukaj społeczności z ludźmi, którzy żyją w Duchu Świętym. A więc odcinaj to, co cię gorszy. Odrzucaj to, co może cię zgorszyć. Uciekaj od tego, co cię zgorszyło, co wiesz, że ma już zły wpływ. Uciekaj, uciekaj. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie, mówi Słowo Boże. 1 Tesaloniczan 5, 22. Powstańmy do modlitwy.